Chwała Jezusowi. Dzisiaj, kiedy przyszedłem, to wiecie, ja jestem takim, nie wiem jak wy, ja jestem typem kaznodziei, który ma absolutną tremę. Nie mogłem zjeść obiadu dobrze przed wykładem. Jeszcze dzisiaj tutaj siadłem, jeszcze coś poprawiam. I tak pastor Bogdan delikatnie zażartował, mówi, no trzeba się było przygotować przed nabożeństwem. I najpierw sobie myślę, wiecie, udany żart, nie? Ale po chwili sobie myślę, on ma rację właściwie. Ja nigdy nie czuję się gotowy. Także właściwie on dobrze powiedział, nie? I zawsze przychodzi coś nowego do głowy. Zawsze to, co człowiek sobie napisze w notatkach, jeszcze by to rozłożył, ponieważ zawsze mi się wydaje, że to nie jest do końca to, co tyle rzeczy jest w Biblii, że można powiedzieć, a tu tylko się ma 45 minut albo godzinę, jak ludzie łaskawi na sali, nie? Chciałbym dzisiaj w taki temat powolutku sobie wejść, który nie myślę, że dzisiaj w ogóle skończę to, co chcę powiedzieć. Myślę, że trochę zacznę to, co chcę powiedzieć. Mam w tym miesiącu jeszcze inne nabożeństwa w planie, a więc spróbuję czymś się z wami podzielić. Wiecie, za chwilę wchodzimy w taki okres, kiedy ludzie będą śpiewać Cicha Noc, Święta Noc i będą śpiewać o żubku, o Betlejem. Ja od razu wam powiem, jeśli ktoś myśli, że jestem strasznym wrogiem tego, to nie jestem. Nie atakuje ludzi za nawet jakieś dziwne piosenki. Wiecie, ten świat tak mało zna Pana Jezusa, że czasami jak patrzę na niektórych, to sobie myślę, że to jest chyba jedyny czas, kiedy w ogóle coś jeszcze o Nim zaśpiewają. Jeśli mnie rozumiecie, pewnie, że inaczej może na ten temat się rozmawia z kimś, kto jest już długo wierzącym, ma przeczytaną Biblię. Inaczej z tymi, którzy dopiero poznają i wiadomo, że niektóre kolędy są zupełnie niebiblijne, jakby no nie mają poparcia w Biblii i tak dalej. To nie jest mój temat dzisiejszy, nie o to mi chodzi, ale prawdą jest, że za niedługo ludzie zaczną to śpiewać, zgadza się? Będziemy słyszeć wszędzie od supermarketów do sąsiada przez ścianę. Ja myślę, że Bóg woli naszą miłość w działaniu niż wzruszanie się nad dzieckiem, które było w grocie betlejemskiej czy w stajni betlejemskiej 2000 lat temu. Ale to, o czym chcę dziś powiedzieć, to o tym, że rzeczywiście Biblia nam mówi, że stało się to w tę noc. I wiecie, kiedy się zastanowicie nad samym pojęciem nocy w Słowie Bożym, to dla Żydów noc była szczególnym czasem. Oni bardzo wyraźnie rozróżniali to, co się dzieje w nocy i to, co się dzieje w dzień i wszystko trwało w ciemności, kiedy Bóg rozpoczął swoje działanie nie tylko w tym wypadku. Wszyscy żyli w ciemności i to była ta ciemność i fizyczna nad światem noc i duchowa, kiedy On przyszedł. I wszystko w Biblii, kiedy rozpoczynasz lekturę w Biblii, kiedy czytasz pierwsze słowo Bereshit, czyli na początku, to na początku wszystko rozpoczyna się, kiedy nie ma światła, rozpoczyna się w ciemności. Powiem w ten sposób, brak słońca na niebie to nie jest jeszcze najciemniejsza noc, jaką sobie może człowiek wyobrazić. Bywają dużo ciemniejsze noce. Kiedyś czytałem wspomnienia więźnia z obozu koncentracyjnego. Jego wspomnienia nosiły tytuł Noc Śmierci, chociaż opisywał lipiec i sierpień 44 rok. A więc lato, ale jasno, ale on pisał o nocy śmierci, on pisał o ciemności, w której znalazło się jego życie. Albo taki znany nasz bardzo lewicowy poeta, o którym uczyli kiedyś w poprzedniej epoce więcej niż teraz, Broniewski, po stracie swojej córki, zapity czy pijący do nieprzytomności każdego dnia, pamiętacie, napisał takie słowa, że ta noc straszliwym ptaszydłem usiadła na mnie i kracze, nie? Dla niego każdy dzień to już była pijana noc. Mało, że on nigdy nie był szczęśliwy, to jeszcze własne dziecko stracił, nie potrafił się odnaleźć. Jest coś w ciemności, na co reagujemy. Jest coś w ciemności, czego się lękamy. Ciekawe jest teraz to pojęcie ciemności w Słowie Bożym. Wiecie, w Biblii ciemności mamy na nie jakby w Słowie Bożym dwa słowa tutaj. Pierwsze słowo to jest skotos, a drugie słowo to jest gnofos. Obydwa słowa oznaczają ciemność. Ciekawe jest, bo jedno z tych słów to jest ta ciemność, kiedy na przykład zgasilibyśmy teraz światło. To podejrzewam, że przy tym, jak jest na dworze, to gasząc tu wszystko, absolutnie wszystko, nie byłoby tutaj widać nic. Byłaby tu zupełna ciemność, czyli to jest mrok, w którym niczego nie widać. Ciemność straszna dla wielu, czyli to pierwsze znaczenie oznacza całkowity to skotos, całkowity brak światła. Drugie znaczenie słowa ciemność jest absolutnie dające do myślenia. Oznacza ciemność, czy oznacza ciemno z tego powodu, że jest tak jasno, że nic nie widać. Złapaliście? Robiliście kiedyś komuś zdjęcie na tle okna? Robiliście czy nie? Na pewno robiliście, nie? I jakiego koloru wyszedł? Czarny. Było tak jasno, że nic nie było widać, ponieważ światło było za nim. Ten kontrast, bo ja wiem, że są tu tacy, co pięknie potrafiliby to fizycznie wyjaśnić. Oczywiście nie o tym chcę dziś mówić. Albo kiedy samochód nadjeżdża z naprzeciwka, stąd tyle na jesień potrąceń pieszych. Ponieważ z naprzeciwka jadące samochody mają mocne reflektory, oślepiają cię i w tym oślepieniu kierowca może czasami uderzyć kogoś i bywa, że na przejściu potrącić kogoś. A więc to drugie znaczenie słowa ciemność, tu jest ono dużo głębsze niż moje przykłady, to jest ciemność z powodu jasności, coś jak oślepienie słońcem. Jest tak jasno, że aż przestaliśmy wszystko widzieć. Mówią, że w czasie, gdyby wybuchła rzeczywiście taka bomba, taki nuklearny arsenał, jaki w tej chwili jest na Ziemi, to ten moment wybuchu byłby takim światłem, w którym wszystko rozmyłoby się w bieli. Czyli właściwie byłoby tak jasno, że nic nie byłoby widać. To już nawet trudno wtedy użyć słowa ciemność. Ale w Słowie Bożym na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. W Słowie Bożym wszystko zaczyna się od Wielkiej Nocy, gdy Bóg jest, gdy jest Elohim i nie ma niczego innego. Wiecie, chcę w taki sposób wejść w to, kiedy w tym roku będziecie słyszeć właśnie Cicha Noc, Święta Noc, kiedy będziemy w tym roku wchodzić w święta Bożego Narodzenia i nasze rodziny, nasi bliscy, być może będzie okazja porozmawiać o Jezusie z kimś, z kim nie było okazji o Nim porozmawiać przez dłuższy czas. Będziemy mogli się zastanowić nad Bożym planem i zobaczyć rozległość, cudowność Bożego działania. A więc wszystko zaczyna się od Wielkiej Nocy, gdy jest tylko On, Elohim, i nie ma niczego innego. Ten początek, kiedy mamy tam słowo Elohim, ono jest w liczbie mnogiej. Jest On i nie ma nic. Przeskoczę teraz gdzieś. Z czym się kojarzy nam słowo noc? Jakie masz pierwsze skojarzenie, kiedy powiem słowo noc? Każdy ma coś tam, nie? Jednemu człowiekowi kojarzy się z odpoczynkiem. Myśli sobie, no co, nareszcie, nie? Innemu kojarzy się z wielkim zmaganiem, z bólem, z samotnością. Kojarzy się niektórym z ciemnością i z wielkim strachem, z potrzebą światła. Czasami noc jest taka, że budzimy się w środku nocy i byłem w kilku takich nocach, kiedy budziłem się, jeszcze sobie ręce w nocy podniosłem i chwaliłem Pana. Uwielbiałem Jezusa. Zresztą całkiem niedawno podniosłem dłonie w nocy i cieszyłem się moim Panem. Ja czasami w nocy zaświecam światło, poczytam trochę. U mnie przyzwyczajona jest i żona, i rodzina, aż się w nocy świeci, tata czyta, nie? I gaszę. Noc jest czasem, czasami coś zapiszę, żebym potem nie zapomniał. Coś do mnie dojdzie od Pana. Podniosłem sobie w ciemności ręce, pouwielbiałem Pana, ani nie wiem, kiedy zasnąłem. Taka była czasem noc. Ale czasami jest taka noc, że czekasz, aby już przyszedł poranek. Różnie ludzie reagują na noce. Wiecie, inaczej reaguje na noc człowiek. Pamiętacie waszą podróż poślubną? Przecież noc była za krótka. Nie? Noce były za krótkie, dni były za krótkie, czasu brakowało, dysponowaliśmy, wiecie, w tym zakochaniu, słuchaj, będę z tobą na wieki, nie? Bo po 20 latach to już mówimy w przyszłym tygodniu albo do jutra. Ale wieki, nie? To wszystko jest za mało. Kiedy są zakochani pod gwiazdami, to nie chcą żadnego innego światła, ta ciemność, bo światłość jest w nich i wszystko. Ale bywają ciemne, trudne noce. Spędziliście kiedyś noc z kimś na onkologii? Kto był raz na onkologii i wyszedł stamtąd? Wie, co to znaczy noce, kiedy ludzie błagają o świt. Kiedy ludzie się zastanawiają, czy przyjdzie następny świt. Albo noc grzechu. Również ja ją w swoim życiu przeżyłem. Kiedy popełniasz w życiu błąd, kiedy popełniasz w życiu grzech, kiedy w jakimś miejscu odchodzisz od Bożej drogi dla ciebie i w tym zapędzeniu dnia nie dopuszczasz jeszcze myśli, w tym zapędzeniu dnia ciągle jesteś twardzielem, a w nocy pozostajesz tylko ty, twoje sumienie i Duch Święty, jeśli go zapraszasz. I wtedy przychodzi noc. Noc, właściwie brzydko ją nazywając, grzechu, kiedy próbujemy lgnąć do wolności, kiedy próbujemy uciec od śmierci, próbujemy powiedzieć, Boże, ja teraz dopiero w ciszy nocy widzę, pomóż mi to zmienić. Czasem taka bywa noc. Czasami miewałem w swoim biurze jako pastor ludzi, którzy przychodzili się pomodlić. I mówili, bracie, nie śpię po nocach, boję się w nocy, nie mogę w ogóle spać, zasypiam nad ranem. I ja ich rozumiałem. Też przeżyłem taką najdłuższą noc swojego życia, kiedy leżałem w szpitalu i słyszałem na korytarzu ludzi biegających. Słyszałem kroki w tych chodakach, wiecie, u nas chodzą te pielęgniarki. I kiedy ich przychodziło 5, to jeszcze lepiej słyszałem. Ktoś gdzieś dar, ktoś krzyczał. A ja sobie myślałem, Boże, żeby już przyszedł świt. Noc. Bóg, choć jest światłością, jeśli spojrzycie teraz na biblijną historię zbawienia, zobaczycie, że Bóg działał wielokrotnie w nocy. W Biblii mamy na przykład kilka ważnych biblijnych nocy. W historii Kościoła mamy kilka biblijnych nocy. Może powiem o kilku, które przychodzą mi do głowy, ważnych nocach z Biblii, czy na przykład w historii Kościoła. Na przykład noc stworzenia, do której dzisiaj właśnie w swoim wykładzie wrócę, aby z niej wyjść ku tej nocy, w której Emanuel przyjdzie na świat. W której w tym miesiącu wszyscy będą chcieli o tym mówić. Nie wszyscy będą chcieli to przyjąć. A więc noc stworzenia. Żydzi rozpoznają w swojej religii, w judaizmie, tak zwane cztery noce zbawienia. Cztery noce zbawienia. Ta druga noc zbawienia to jest noc Abrahama. To jest, kiedy Abraham w nocy, pamiętacie? I niczym dymiący piec. I czuć w tamtym rozdziale, czuć coś nocnego, coś się dziwnego dzieje. Noc zbawienia. Mamy też noc Jakuba, kiedy mocował się z Bogiem. Potem mamy tak zwaną trzecią noc zbawienia izraelskiego, czyli noc wyjścia z niewoli egipskiej. Mamy noc przejścia przez Morze Czerwone i to nie jest czwarta noc zbawienia według Żydów. Czwartą nocą zbawienia według Żydów jest koniec świata. Ale to nie jest mój temat dzisiaj. Mamy noc Izraela, kiedy... Pomyliłem tu kolejność. Noc Izraela, kiedy Bóg przechodzi, kiedy anioł śmierci przechodzi i potem mamy tą noc przejścia przez Morze Czerwone. Mamy właśnie noc w Betlejemie, a byli nocą pasterze, czuwający przy swych stadach. Mamy jeszcze jedną tragiczną noc w Nowym Testamencie, noc w Getsemane, a krople potu jego były niczym krople krwi. Opowiada nam Duch Święty tą historię ustami ewangelistów. Mamy tą noc na Golgocie. Ktoś powie, moment, przecież to nie było noc. Mamy noc krzyża. Wiecie, jest ciekawa rzecz, jeżeli się interesujecie nauką. Kiedyś była coś takiego jak Instytut Moody'ego, to było 1000 lat temu, takie filmy naukowe, ale i dzisiaj w naukowych książkach można poczytać. Ja się nie znam, nie jestem fizykiem, ale przeczytałem, że fala świetlna obserwowana, w jakiś sposób badana przez uczonych, pokazuje, że w pewnym momencie historii ludzkości zaistniała noc nieastronomiczna. My o tej nocy nieastronomicznej, bez badań fali świetlnej, bez podstaw fizyki czytamy, czy bez, bo to nie są podstawy, bez głębi poznania fizyki, czytamy, że tamtego dnia słońce zasłoniło swoje oblicze i nastała na ziemi ciemność, kiedy on wykrzyczał, że w ręce Twoje powierzam ducha mego i skonał na krzyżu Golgoty. A więc kilka dziwnych ciemności opisanych w Biblii. Mamy historię Kościoła, gdzie są opisane różne noce. Wiecie, tu można było teraz 3 godziny opowiadać o różnych ważnych nocy w historii Biblii. Jedna z takich ciekawych nocy, którą nie ma dla niej nazwy, ja ją nazwałem Noc Marcina. Nie wiem, czy słyszeliście, dokładnie jej nazywał się Martinus Turonensis. Czyli Marcin z Turon, można by powiedzieć. Syn żołnierza i trybuna ludowego, człowiek kariery wojskowej, oficer. Często, kiedy bywa malowany, to bywa malowany właśnie w rzymskiej zbroi, na koniu, w pełnym rynsztunku. Kiedy się nawrócił, to się go bali ochrzcić. Wiecie czemu? Ponieważ jego ojciec był człowiekiem wojny, również był trybunem plebejskim, był oficerem rzymskim i ci, którzy mieliby ochrzcić Marcina, bo Marcin był bardzo młodo w wojsku, to bali się, bo wiedzieli, że tata użyje miecza. A więc chodził chłop nieochrzczony i marzył, żeby się ochrzcić. I w końcu zrezygnował z tego chrztu, żeby nikomu życie nie ryzykować. W roku 338, idąc oddziałami Justyniana w pełnej zaciężnej kawalerii rzymskiej, to jest rok, tak, 338, wjeżdżając do miasteczka Amiens. To była wtedy, według historyków, był taki historyk, którego sobie dziś czytałem, nazywa się Sulpicius Sever. Dzisiaj sobie go właśnie przypomniałem, przeczytałem. W internecie są takie skany jego pism. Opisuje, że ten rok 338, zima była tak stroga, że w Amiens ludzie umierali na mrozie. I Marcin w pełnym rynsztunku ze swoim oddziałem wjeżdża do miasta i zobaczył przy bramie półnagiego żebraka. Ktoś go okradł z szaty wierzchniej, umierał na mrozie, był już siny i już bezsilnie tylko patrzył w oczy. Zatrzymuje oddział rzymskiej kawalerii, schodzi i robi coś, co przejdzie do historii. Ściąga drogi oficerski płaszcz z siebie, rozcina go na 2 części swoim mieczem i jedną częścią tego wełnianego płaszcza owija nędzarza, a drugą wyja siebie, czym wzbudza śmiech ludzi stojących na ulicy. Według Sulpiciusza Severa tamten człowiek nie umiera i przeżyje dzięki niemu, będąc świadectwem jego wiary, bo ten człowiek jest wierzącym katechumenem. I ciekawa rzecz się dzieje. Ów oficer ma sen, możecie to sobie przeczytać, ma sen, w którym ma wizję Pana Jezusa Chrystusa. Ja mówię z Polska Marcin, bo nie będę mówił po łacinie cały czas jego imienia. Marcin ma sen i objawia mu się nocą Chrystus w czasie wizji. Twardy rzymski żołnierz słyszy, jak w nocy, czy ma to widzenie, o którym potem pisze jego biograf, którego wspomniałem wcześniej, pisze, że widzi Chrystusa owiniętego połową wojskowego płaszcza. I Chrystus przed aniołami i przed ludźmi chwali się i mówi: zobaczcie, mój katechumen, używa takiego słowa, owinął mnie swoim płaszczem. Pamiętacie, katechumen to znaczy ten, który się uczy, szykuje się do kroków wiary, szykuje się na przykład do chrztu u nas, nie? I to sprawia, że wiecie, on coraz bardziej lgnie do Boga, mijają lata, przylgnie do niego imię Martinus Miłosierny, go nazywają, i już jako wysokiej rangi oficer w 356 roku wyrusza z Justynianem na wojnę z Germanami. Od północy Germanie najeżdżają Cesarstwo Rzymskie. I tu się dzieje coś bardzo ciekawego. Tu nadchodzi ta noc. na wyprawie przeciwko Germanom pod miastem, które się nazywa Wandzio. Justynian obdarowywuje, wiecie, to się nazywało w rzymskich wojskach donativium, czyli dostają większą dawkę złota żołnierze, większą dawkę skarbów. Żołd jest naprawdę solidny. Dostają to po to, aby podnieść morale, ponieważ przed nimi jedna z najcięższych bitew, naprawdę z groźnym przeciwnikiem, z Germanami. Martinus staje przed Justynianem i odmawia całego daru i prosi o zwolnienie służby. Cesarz wpada we wściekłość, nazywa go dezerterem, tchórzem, i ten się stawia cesarzowi samemu i mówi: nie jestem tchórzem, postaw mnie na czele wojsk, postaw mnie na środku pola bitwy, ale chcę w dłoni trzymać tylko krzyż. Taka, wiecie, postawa dziwna. Cesarz go wyśmiewa i mówi: idź sobie. I on rzeczywiście tam wychodzi, staje i całą noc trwa noc Marcina. Decyduje się tą noc poświęcić na czuwanie. Kiedy klęka i zaczyna się modlić, mijają godziny nocne. Jego biograf opisuje, że to jest noc jego czuwania, modlitwy i konania. Każdy normalny człowiek wie, że kiedy ciężka rzymska jazda pójdzie tędy i kiedy germańska jazda pójdzie tędy, to nie ma szans, żeby stojący na środku człowieczek mógł to co? Przeżyć. Kiedy przychodzi świt, cesarz i wojska są kompletnie zaskoczone. On tam dalej stoi, tyle tylko, że armii germańskiej nie ma. Tylko jej wysłannicy przychodzą do Justyniana i mówią, że poddają się i proszą o pokój. Nigdy nie dochodzi do bitwy. Ale w tę noc on dosłownie tam w modlitwie. Wiecie, i to nie jest jakaś, żebyście nie myśleli, że to jest postać, nie wiem, z jakichś tam żywotów świętych, nie? A potem ptaszek na nim usiadł i przyszła gąska i baranek z gałązką. Nie. To jest naprawdę chłop z krwi i kości, o którym wam mówię. Następna noc to jest na przykład taka ciężka noc, to jest noc Lutra. Marcin Luther, znamy go, reformator, któremu wcale nie było tak z górki, jak to czasami przedstawiamy. Kiedy Luther jest w ogniu wojny, w ogniu tej reformacji, która próbuje być zduszona, która próbuje być stłamszona. Wcześniej ma przykład Husa. Wie, co się może stać, kiedy człowiek stawia się przeciwko wielkim tego świata. Musi stanąć przed całym majestatem świętego cesarstwa. Zjeżdżają się książęta niemieccy i Luther się wystraszy. Będzie pisał w swojej biografii, że tamtej nocy nie spał. Ogarnął go ogromny, ogromny strach. I w końcu tego dnia, 17 kwietnia, wobec tremy i strachu tych, przed którymi musi stać, ustępuje i prosi, żeby nie robić tego przesłuchania, żeby go nie przesłuchiwać dzisiaj, że on potrzebuje jeszcze jedną dobę. O dziwo, zgadzają się, dostaje jeszcze jedną dobę i przychodzi pamiętny 18 kwietnia 1521 rok. I wtedy padają pamiętne słowa. Luther całą noc się modli, aby wziąć słowo od Boga. I pamiętacie? To są historyczne słowa, jak po tej nocy, stając rano, odświeżony przez Pana, jak zaczyna swoją przemowę do przedstawicieli świętego cesarstwa. Czytam, cytuję: nie mogę odwołać i nie odwołuję niczego. Stawać bowiem przeciw sumieniu nie jest rzeczą ani słuszną, ani bezpieczną. Tak oto stoję, inaczej nie mogę, tak mi dopomóż Bóg. Amen. I zaczyna przedstawiać swoje tezy reformacyjne. Jakie dziwne noce w życiu ludzi. Przypomina mi się jeszcze noc, o której słyszałem w Ameryce. Byłem kiedyś w Teksasie. Jeden z pastorów opowiadał niezwykłe świadectwo ze swojego zboru, czy ze swojej miejscowości, nie pamiętam już dokładnie, w Montanie, gdzie nocą zaginął mały chłopiec. I lokalny kościół zorganizował noc modlitwy. Wiecie, co znaczą góry w Montanie? My myślimy, że Tatry to są duże góry. W Tatrach idzie czasami turysta i go nie mogą znaleźć miesiącami. To wyobraźcie sobie, Tatry to jest miniaturka tego, co macie tam. I nie mogą znaleźć zwykłego dziecka. Ginie gdzieś na stoku. Ludzie się ze stoku rozjeżdżają, robi się pusto, chłopca nie ma. I opowiadał, że lokalny zbór stanął w modlitwie. Rodzice całą noc konali przed Bogiem w modlitwie, w płaczu. Matka jego mówiła, że wyobraża sobie, że pewnie już go rozszarpują wilki. Góry są pełne wilków, rysiów, niedźwiedzi. Różne niedźwiedzie śpią w zimie, ale wszystkie inne drapieżniki polują. I modli się. Wiecie, później opowiada takie świadectwo, że na drugi dzień właściwie wyruszają na poszukiwanie trupa tylko. Już wierzą, że może znajdą martwego. W pewnym momencie straż ze śmigłowca dzwoni, że chłopiec jest znaleziony. Widzą jego niebieski kombinezon. Lądują, dziecko jest żywe, nie ma gorączki, nawet nie jest wymrożone. Pierwsza myśl, którą sobie zadają, jak w takiej temperaturze można nie wymrozić się, nawet dorosły by zamarł w takiej temperaturze. I w tym momencie tropiciele, poszukiwacze z policji konnej opowiadają najdziwniejszą historię, o jakiej słyszałem tam wtedy, w tamtym zborze. Pastor mówi, oni znaleźli ślady potężnego wilka, samca. Wyraźnie spotkał się z tym dzieckiem. I oni mówią, to co jest dziwne, to jest to, że chcemy wam powiedzieć, to zwierzę owinęło się wokół waszego dziecka, zapewniło mu ciepło i uciekło dopiero, kiedy nadleciał śmigłowiec. Ja myślę, że to sprawiła modlitwa tych rodziców. Duże wilki nie chodzą po górach po to, żeby chronić małych chłopców. Zgodzicie się ze mną? Ja myślę, że to modlitwa, nie? To są takie noce. Jaka jest twoja trudna noc, którą mógłbyś opisać? Jak mówię, moja trudna noc gdzieś tam była w szpitalu. Noce, to są takie noce, kiedy lampy panien, baterie latarek, nasze złudzenia o Bogu okazują się tylko symbolami światła, ale nie chcą świecić. Czasami człowiek może się wiele lat oszukiwać co do swojej społeczności z Bogiem, to do tego, jaką mam relację z Bogiem, ile ja tu chodzę, ile ja wiem, ile przeczytałem, jaki mam tytuł, co z teologii zrobiłem, co napisałem, ile osiągnąłem, aż przychodzi ta noc, kiedy wołanie odbija się od sufitu. Kiedy nie ma końca, to co mówiłem wcześniej o tej ciszy, kiedy przychodzi taka noc takiej ciszy. Wiecie, czemu noc jest taka dziwna? Bo nocą nie widać fałszywych bożków, bo fałszywi bożkowie nie świecą. Nocą potrzebna jest prawdziwa światłość. Nocą jest potrzeba prawdziwego zaświecenia się tego, co rzeczywiście daje światło. Dlatego w życiowe noce tracimy złudzenia. Dlatego czasami w życiową noc ktoś przychodził do mnie do zboru i na pewno tutaj były takie sytuacje, niejednego takiego człowieka obmodliłem jako pastor, przytulałem, ale nie miałem żadnej odpowiedzi dla niego. W taką życiową noc przychodził człowiek i mówi, nie mam już złudzeń, nic się nie stanie. W taką życiową noc ja stanąłem, kiedy moje wyniki były coraz to w dół. I przyszedł czas wyznawania swoich grzechów, swoich plotek, swojej obłudy, swoich oszczerstw i nagle na horyzoncie pojawia się świt. Taka noc zabiera złudzenia. Fałszywe bożki znikają, a problemy wydają się większe. I jak mówię, prawdziwą nocą widać tylko prawdziwe światło. Kiedy noc rozjaśnia tylko On, kiedy tylko Jego odpowiedź niesie rzeczywiste światło. I wiecie co? Kiedy przychodzi poranek, ja przeżyłem taki poranek, zaczynam oglądać Jego dzieło. Wiecie, kto nocą widzi Jego dzieło? Są takie oczy, które nocą mnie widzą. To są oczy wiary. Nocą tylko wiara widzi, że Jezus zwyciężył. Nocą tylko wiara widzi, że On jest Panem. Nocą tylko wiara widzi, że On przyjdzie Ci na pomoc. A kiedy nowy dzień zaświta, to oglądają to nasze oczy. Taka noc wymaga wiary, a poranek jest widzeniem, jest pewnością. Teraz jesteśmy wierzący. Zgadzacie się? Jesteście wierzący? A wiecie, że w niebie nie będzie ani jednego wierzącego? Będą tylko wiedzący. W niebie nikt nie będzie musiał wierzyć. W niebie będziesz wiedział. Dziś jesteś wierzący, ale wiara zmierza do tego, by być widzącym. Jak mówię, niektórzy z was być może idą przez noc, inni ją przeszli i już nawet nic nie potrzebuje mówić. Wiedzą, o czym mówiłem, a inni czekają na świt. I chcę ci powiedzieć, u Boga jest świt. U Boga noc nie jest ku śmierci. U Boga noc jest ku temu, by się zdarzył cud. Ciemność zmienia naszą rzeczywistość. Wiarę, to czego byliśmy pewni, zaczynamy się uczyć. Wiecie, prosty przykład. mamy swoje mieszkanie. Sami je umeblowaliśmy, sami wszystko poukładaliśmy, ale kiedy jest całkowicie ciemno, nawet po własnej chałupie chodzimy ostrożnie. Dobrze mówię, czy nie? No spróbuj szybko sobie biegać po twoim domu, który sam umeblowałeś. Nie? Nawet tam, kiedy jest ciemno, chodzimy ostrożnie. A co dopiero na gruncie duchowym, kiedy nie wiemy, co będzie dalej, co dopiero w życiu. I kiedy przychodzi poranek, nic już nie jest takie same. Wracając do tej nocy stworzenia, od niej chciałem zacząć i ku niej zmierzam. Każda z nocy biblijnych, widzicie, ja wam samych tych nocy, co opowiedziałem, ile mi zajęło. Mówię, jestem kaznodzieją, który w wieczność przychodzi ciągle, jak mówi, nie? Każda z nocy coś nas uczy. I ta pierwsza noc uczy mnie, że On naprawdę On. I muszę to rozważać w swoim sercu, przyjąć. On, mój Jezus, On mój Pan, On mój Bóg. On jest Alfą i Omegą. On jest początkiem i koniec. On jest końcem. Oto noc, która zajmuje pierwsze dwa wersety Biblii. Noc Bereshit. Noc początku. On na początku. Słowo Boże pisze Bereshit, Bara, Elohim. Et hashamaim ad et heretz. Na początku Bóg tworzy niebo i ziemię. O ludzie, jak sobie tak czytałem, to dzisiaj przeczytać jedną linijkę po hebrajsku pół godziny zajmuje. Jak ja zazdrościłem naszym nauczycielom, nie, pastorze Bogdanie? Pamiętasz, jak oni sobie czytali? Jak chodziliśmy z Bogdanem, z pastorem Bogdanem na hebrajski, na grekę, słuchajcie, nasz nauczyciel brał sobie i jedzie, czyta jak gazetę normalnie. Ja mówię, panie, nie, czy ja mam w ogóle mózg, czy ja tam mam mydelniczkę? Co ja tam mam? On tak mu to dobrze szło. I nagle wyciągają takie rzeczy, że Biblia się otwiera tak, że nie mogę uwierzyć. Wiecie, zresztą początek księgi Genesis czy pierwszej Mojżeszowej znają jakoś ogólnie wszyscy, ale jest też najbardziej przekręcanym i nierozumianym fragmentem Słowa Bożego. Atakowanym, ma wielu wrogów. Ale ja tam widzę Jego. On tam jest. On, który nie ma żadnego początku. On, który jest Alfą i Omegą. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem. Ten pustkowie i chaos. Ci świetnie brzmi po hebrajsku. Wiecie, jak to brzmi? Tohu wawohu. Fajnie, nie? Jak nazwa zupy chińskiej. Są po takiej zupie chińskiej dokładnie to się dzieje, tylko potem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość i stała się światłość. Czy słyszycie, jakie były pierwsze słowa Pana Boga? Niech stanie się światłość. To jest pierwszy zapis, że Bóg w ogóle cokolwiek powiedział. Dla nas to jest pierwsze, co słyszymy, czego się uczymy o Bogu, że w ogóle powiedział. To jest początek warunków działania Boga w naszym życiu. To jest początek realności działania Bożego. Jeśli cokolwiek Bóg czyni, tworzy, działa, jeśli w czymś jest obecnym, co pierwsze, co tobie w twoim życiu, pierwsze, co całemu wszechświatowi, licząc stąd miliard, tryliard, miliardów lat świetnych, oddalonych, nie wiem, ile to wszystko ma, wiem, że to dużo, dużo, albo dziadek by powiedział ho, 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 to wiem jedno, że Bóg zawsze zaczyna od tego, czy to nawrócenie, czy to zmiana w naszym życiu, czy to uzdrowienie w naszym życiu, czy to stworzenie światów i wszechświatów, zaczyna od tych słów, niech stanie się światło. I dopiero wtedy możemy działać. Zaczniemy czytać Słowo Boże, tu Go spotykamy. W wersecie pierwszym Go spotykamy. W wersecie drugim widzimy, że spotykamy Go w ciemności. Lecz nie ciemność jest tym, na czym skupimy naszą uwagę, ale On, Elohim. I tu nie ma nic innego, jak powiedziałem, nic poza tym tohu wawohu, poza tym chaosem, bałaganem, wszystko tak. I zaczyna tworzyć bara, bereshit i drugie słowo Biblii, bara. Nie chcę się powtarzać, wcześniej wam mówiłem, co znaczy to słowo. Słowo bara jest czasownikiem, znaczy tworzyć, odnosi się tylko wyłącznie do Boga. Znaczy stwarzać, tworzyć, odnosi się tylko i wyłącznie do Boga. Nigdy tego słowa Żyd nie użyje względem człowieka, ani żadnego innego stworzenia. Tylko Bóg może bara tworzyć. I stąd wiemy, że to, co w nas się dzieje, nowe narodzenie, też jest cudem tworzenia. Pamiętacie, w innym miejscu mówiłem o Dawidzie i Batrzebie. Kiedy Dawid zgrzeszył z Batrzebą, zaczął się modlić do Boga jak? Panie Boże, ja zmienię moje serce i tak je pozmieniam, że będzie nowe. Tak się modlił, czy nie? Krzyknijcie, nie, herezja. Modlił się inaczej. Stwórz serce czyste we mnie, Boże mój. Stwórz używał słowa, tego samego drugiego słowa Biblii, słowa bara. Innymi słowami mówił, tylko Ty możesz we mnie uczynić nowe serce. Dawid znał tajemnicę narodzenia się na nowo, że to nie z człowieka, nie z woli kobiety, mężczyźni, nie z woli kogokolwiek, tylko z woli Boga czyni się nowa dusza w nas. To jest nowe światło. Tak się rodzi dziecko światłości, dziecko Boże. Do tego zawsze jest potrzebna Boża obecność. Od nieba i ziemi aż do nowego serca. To, co nowe Bóg czyni, tworzy, bara, tylko On, jak mówię, Żyd nie odważyłby się użyć tego słowa względem, nie wiem, kompozytora, kucharki, architekta. To takie tworzenie nie określa hebrajskie słowo bara. Stworzył niebo i ziemię. Co stworzył niebo i ziemię? Jeszcze raz, słyszymy? Niebo, tak? Tak czy nie? I ziemię. Eretz haShamayim. Niebo i ziemię. Niebo jest miejscem życia duchowego, a ziemia jest miejscem życia fizycznego. Później w Biblii, tak jakoś to się nam skojarzyło. I to jest ciekawe, na początku był On, było ciemno. Pierwsze, co się stało, jeszcze raz mamy, to jest światło, werset trzeci. Bez Niego, jakby Bóg na początku nie powiedział, niech stanie się światło, to na tym wersecie kończyłaby się Biblia, bo bez światła niczego by nikt nie napisał. Niczego by nie było. Tego by się nie dało dalej napisać. Czyli co się stało? Co się stało? Światło się stało. I teraz ciekawe pytanie. Patrzymy ciągle na początek Biblii. A co świeciło? No bo wszyscy, którzy czytali Biblię chociaż raz, wiedzą, że słońca i księżyca nie było. No ale świeciło. Wyobraź sobie, przychodzicie tutaj, świeci. Nie ma żarówek i świeci. Wychodzisz na dwór, ciemno, ale świeci. Coś świeci. Niech się stanie światłość i stała się światłość. Tu jest coś dużo więcej niż to, że nie było ciemno. Światło oświetlało wszystko. I to nie było światło słońca. Wiecie, powiem tak. Przy tym świetle, które opisuje tutaj początek pierwszej księgi Mojżeszowej, to światło słońca, bo wiemy, że światło słońca jest bardzo, bardzo, bardzo jasnym światłem. Wiecie o tym, nie? Patrzenie w słońce może doprowadzić do ślepoty. Ze słońca czerpiemy energię. Światło jest tak potężne z góry, słońce jest tak potężne, że wiecie, długo się głowę, jak posłać tam jakąś sondę. Okazało się, że wielkim, wielkim sukcesem, jeśli jakaś sonda w ogóle chociaż tam na jakąś ogromną odległość w ogóle podejdzie do słońca, to już jest jakiś sukces. A marzą o tym, żeby lądować. Podobno coś tam wynajdują, nie? Ale słońce jest tak potężnym źródłem światła, że się nie da. Ale chcę wam powiedzieć, tutaj nie świeci słońce. Światło słońca przy tym świetle, które jest opisane tutaj, byłoby porównanie najlepsze, jakie możemy zrobić, to jest takie. Słońce to świeczka, a to światło to wybuch 100 000 bomb atomowych. Jak widzicie porównanie światła? Takie jest porównanie. Wszelki blask w kosmosie jest odblaskiem tamtego światła, kiedy Bóg powiedział, niech stanie się światło. Bez tamtego światła, światło słońca by nie świeciło. Bez tamtego oświetlenia, bez tamtego stanięcia się światłości, światłem nie zostałyby oblane słońca, planety, roślinki, stworzenia. Światła by nie było. No dobra, więc mamy światło, ale co świeciło? Właściwie zadanie pytanie, kiedy patrzymy w Słowo Boże, nie brzmi już, co świeciło, ale kto świecił. Bo to nie było światło z czegoś, ale to było światło z kogoś, kto po raz pierwszy jest nam objawiany, kto po raz pierwszy delikatnie się pojawia, kto po raz pierwszy wchodzi. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Jakiś czas później czytamy tak. Jan napisze. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo, ono było na początku u Boga, wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic się nie stało bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności, a ciemność go nie ogarnęła. To Słowo o sobie mówi, ja jestem światłością świata. Ja jestem, kto idzie za mną, nie ma prawdziwej ciemności. I żeby było jasne, bo tu jest bardzo blisko wielkiej herezji, żeby ktoś dziś nie zrozumiał, bo by chyba zrozumiał najgorszą rzecz, jaką się da zrozumieć. Największą herezję wszechświata. Nie mówimy o opisie stworzenia Jezusa. Jezus nie jest stworzeniem. Słyszymy to? Nasza dogmatyka, prawda biblijna nie wierzy w to, że Jezus jest stworzeniem. Stworzeniem jest diabeł. Stworzeniem jest również człowiek. Stworzeniem jest twój pies. Stworzeniem jest planeta. Ale nie jest stworzeniem Syn Boży. Syn Boży jest wieczny. Od wieków na wieki. Bez początku i bez żadnego końca. On jest wieczny. On jest Bogiem. 100% człowiekiem, kiedy go widzimy w Ewangeliach. 100% Bogiem on jest. Żeby to było jasne. Ktoś mi powiedział, wiecie, facet nauczał, jak Bóg stworzył Jezusa. A bzdura kompletna. Ono świeci od krańców kosmosu. To jest światło, które dochodzi do więziennych cel, do podziemnych katakumbów, do najbardziej mrocznych serc, do najbardziej oddalonych zakątków kosmosu. I teraz idą święta, nie? Idzie czas kolejnego kopania się z koniem. Czyli wkrótce zaczną jedni śpiewać i się rozczulać nad nie wiadomo czym, stajenkami, osiołkami, owieczkami, a inni, tak zwani ewangelicznie wierzący, biblijnie wierzący, będą próbowali im Biblią dobrze po łbie przyłożyć. I będą im tłumaczyli, że to pogańskie święto, że to rzymskie święto, co jest zupełną bzdurą, że tak dalej i tak dalej. Idą święta, kiedy znowu będzie mowa o pewnym świetle. I tutaj dochodzi do pewnego zgrzytu. Wkrótce, jak mówię, zaczną się tego typu dyskusje, ja w nich nie biorę udziału, o pochodzeniu świąt Bożego Narodzenia, bo z tego nie biorę w tym udziału, ponieważ to do nikąd nie prowadzi. I ludzie mówią tak, jeden człowiek kiedyś powiedział tak, wiesz, święta Bożego Narodzenia są pochodzenia pogańskiego, rzymskiego. Nie ma na to żadnych dowodów. Nie piszą oni o tym ani wczesny Kościół, ani późniejszy Kościół, ani ojcowie Kościoła. Nigdzie w historii Kościoła nikt na ten temat nie pisze w taki sposób. Jedyne źródła, które piszą, że jest to święto rzymskie przesilenia słońca, czyli dzień z krótkiego staje się coraz dłuższy, 24 grudnia w nocy, to są źródła pogańskie. Jak ktoś czyta źródła pogańskie, no to takie rzeczy wie. Wspominanie Bożego Narodzenia, właściwie pojęte, poza tym wiemy, że nie ma nic wspólnego z tą datą. Jezus nie miałby w dowodzie osobistym 24 grudnia. Nie wiem, co by miał, ale wiem, że to jest niewłaściwe pojęcie. Nie ma to nic wspólnego z rzymskimi świętami, świętowaniem dłuższych dni astronomicznych. Ale zastanawiam się, czemu wierzący ludzie tak często to pamiętają? Co nam przeszkadza głosić w wolności Jezusa tym, którzy za parę dni będą to śpiewać? Stąd moje kazanie dzisiejsze. Wiecie, każdą biblijną prawdę diabeł chce zagrabić dla siebie. Chce sprawić, żebyś się bał ją wierzyć. Powiem wam tak, zanim Rzym cokolwiek wymyślił, zanim Rzymianom do głowy przyszło, że można by było takie święta robić, on, Duch Święty, przez Malachiasza powiedział takie słowa, ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. To jest to, co Duch Święty powiedział. Słyszycie to? Wzejdzie słońce. Prawdziwe słońce wzeszło tam. Syn Boży jest prawdziwym słońcem. My nie mamy żadnego interesu z rzymskim słońcem. Nas nie obchodzi żaden Sun Ra. Nas nie obchodzi żaden rzymski bożek. Dla mnie wzeszło słońce Syna Bożego. Od tej pory rzeczywiście, kiedy On urodził się w Betlejem, to mnie nie obchodzi, czy to jest 24 grudnia, ale od tej pory wiecie, co się dzieje? Odkąd On się urodził w Betlejem, odkąd dzień, kiedy wzeszło słońce Bożej Sprawiedliwości jest, od tej pory dzień staje się coraz to dłuższy, coraz to dłuższy, coraz to dłuższy, coraz to dłuższy, aż wkrótce nocy już nie będzie i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani narzekania, gdyż On będzie za światło. Amen? To jest to, co się dzieje. To jest to, na co mamy patrzeć. To jest to, co mamy ludziom mówić. Nie kopcie się z koniem. Myślę, że mnie zrozumieliście. Ja nie bronię supermarketów i tych dzwoneczków. Pewne rzeczy nawet ja lubię w tej subkulturze. Pewne nastroje mi się podobają. Ja nie bronię komercji. Nie bronię faceta w czerwonym kubraczku z napisem Coca-Cola. Nie zrozumcie mnie źle. Nie obchodzi mnie to w ogóle. Kiedyś świetny rysunek dowcipny widziałem. Wiecie, żłobek był narysowany, nie? Maria, Józef, wiecie, tak jakiś schematycznie się to rysuje, nie? Ale w żłobku nie było dzieciątka. Dzieciątko trzymała oburzona Maria na ręce, a w żłobku leżał taki wielki, gruby Mikołaj. A Józef krzyczał, woń, już się stąd wynoś. On chciał zająć jego miejsce. To był rysunek, wiecie, karykatura. I tak jest dokładnie w świecie. My o tym w ogóle nie mówimy. Ja o tym, ja wiem, że już we wrześniu, wiecie, byłem, nie, to był październik. Byłem wtedy, głosiłem w Teksasie, w październiku. Wchodzę do, to chyba był Target. Ja do Targetu wchodzę, to jest wielki supermarket. Wiecie, co słyszę w drzwiach? Patrzę, Mikołaje po horyzont. Myślę, kurczę, czy tu mają miesiąc, dwa miesiące? A to październik. Tam już to idzie, nie? Się nie dziwię, że w grudniu już ludziom niedobrze z tego. A ja o tym nie mówię. Pamiętajcie, nie o tym było dziś kazanie. Kazanie o tym było, że wschodzi słońce Bożej Sprawiedliwości. Że Bóg zaczyna wszystko od światła. Na początku jest światło. Światło w najtrudniejszych dniach twojego życia. W najtrudniejszych nocach. Kiedy życie, kiedy okoliczności, kiedy krzywdy cię spotykają, Bóg mówi, wzejdzie słońce, moje światło, moja dobra ręka nad tobą. Ja jestem tym, który niesie w twoje życie pełną wolność światłości. Wschodzi słońce sprawiedliwości. Z uzdrowieniem, tam pisze Malachiasz, na swoich. Jesteście pewni? Widzieliście kiedyś słońce ze skrzydłami? Nie? Hebrajskie słowo określające skrzydła. Tak tam pisze. Słońce z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. To nie jest żaden rzymski bożek. To jest nasz Pan, który się pojawia. Mesjasz, który niesie światłość i uwolnienie. Oni się zajmują swoimi bożkami. Hebrajskie słowo określające skrzydła to kanfot. Wiecie, co to jest? To jest to samo słowo określające rogi talitu. Jeden z powodów tego, że tak kocham, wiecie, naród żydowski, Izrael. Chociaż staram się nie być bardziej izraelscy niż Żydzi, bo mam takich przyjaciół. To są bardziej żydowscy niż najlepsi Żydzi, jakich znam. To trochę tak jak niektórzy katolicy, są bardziej papieżscy niż sam papież, nie? I niektórzy protestanci są bardziej protestancyjni niż Luther i do Wesleya razem wzięci wszyscy po drodze. Nie o tym teraz mówimy. Hebrajskie słowo określane jako kanfot to jest to samo słowo, co określa rogi talitu. Pamiętacie? Kobietę chorą na krwotok? Żaden lekarz nie pomógł. Nikt nie mógł pomóc. Bidula się z wszystkiego wydała. Już nic nie miała. Ja myślę, że już w sercu gdzieś miała gorycz, ale przez tą gorycz przeniknęła wiara. I mówiła sobie, objawia nam Duch Święty, gdybym się mogła tylko dotknąć krajów jego szat, talit. Talit to jest te frędzelki. To są te kraje tych szat, nie? I dotyka się i wschodzi słońce z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Wschodzi słońce. A co z nami? Wiecie, dla nas już wrzesło słońce. Pamiętacie, nieraz tu mówiłem z tego miejsca, że Moody powiedział, jak usłyszycie, że nie żyję, nie wierzcie, jestem bardziej żywy niż widzicie mnie dziś. Pójdę w tym myśleniu dalej. Jest jedna rzecz, której na pewno nie unikniemy. Wszyscy tutaj. Jeśli Pan nie przyjdzie wkrótce, to wcześniej czy później wykopią dziurę w ziemi i to będzie moja dziura albo twoja dziura. Albo ja będę stał skazaniem nad twoją dziurą w ziemi, albo ty będziesz stał nad moją dziurą w ziemi. Ja wiem, że się z tym nie zgadzacie, ale tak będzie. Chyba, że Pan przyjdzie i wszystko się zmieni. Ale jeśli Pan nie przyjdzie, staniemy nad dziurą w ziemi, wy nad moją lub ja nad waszą. Ja zawsze marzę, żeby nad moją dziurą powiedzieli tak. Może chłop nie był mądry, ale kochał Pana Jezusa, wy? Często, kiedy ludzie się za bardzo martwią, a jak będzie pogrzeb, a to ja miałem babcię, która ciągle się martwiła, czy ma dość ubezpieczeń od śmierci. Wiecie, ja zawsze ludziom mówię w ten sposób. Nie martw się, kto cię do tej dziury wsadzi. Martw się, kto cię z niej wyciągnie. To jest prawda chrześcijaństwa. I ludzie powiedzą, to koniec. My powiemy, to przeprowadzka. Bo On przyodział nas w białe szaty sprawiedliwości. On nas przyodział w szatę więcej niż modlitewną. W szatę tego, który się za nami wstawił i dał swoje życie. On nas wymodlił, dotknął, przyodział. On nas podniesie w tym dniu, w Nim. Bo pisze tak, że najpierw powstali ci, którzy umarli jak? W Chrystusie. Pamiętacie, jak Paweł opisuje koniec, nie? Prawda? Że najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Ta śmierć to jest zaśnięcie, to jest sen. I to jest ciekawe, że tam, gdzie Bóg mówi, że coś jest snem, to świat mówi, że to jest śmierć. Tam, gdzie Bóg mówi, że coś jest śmierć, świat mówi, że tylko się ktoś zaspał. Bóg mówi, śmierć jest tam. Jak zaspałeś sobie w byciu dobrym uczniem Jezusa, to jest dopiero śmierć, której się obudzić nie można. To, że umrzesz, to Bóg mówi, pół biedy dla mnie. To żaden problem. I pośród ciemności pewnego dnia wstanie Jego ranek. Jego dzień. Jest wiele ważnych wydarzeń. Ale bez tego początku światła nic by nie było. Ten, który był na początku u Boga, daje światło. Wszystkie inne bez Niego trwałoby do dziś w ciemności. To chciałem, byście dziś zobaczyli. On stworzył na początku niebo i ziemię. Ziemia, rzeczy ludzkie. Niebo, rzeczy duchowe. I wiecie, kiedy patrzymy dalej na historię, to człowiek uzupełnił przestrzeń pomiędzy niebem a ziemią. Kilku rzymskich legionistów wystrugało drewniany krzyż i postawili pomiędzy niebem i ziemią. I przybili do niego słońce sprawiedliwości. Przybili do niego tego, który był światłością świata. I świecił po światu po oczach tak mocno, że aż go uczcili i przybili go do tego łącznika ludzkiej pychy, nieszczęścia, zbioru grzechów, tak bardzo, że On stał się grzechem za nas. On nasze choroby, On nasze przekleństwa, On wszystko na sobie poniósł. Próbowali. I wiecie, co się stało? I tamtego dnia, kiedy w końcu się udało, zrobiło się na świecie bardzo ciemno. Tamtego dnia zrobiło się ciemność. Tamtego dnia ciemności sprawiają, że wszystko wokół zaczyna się zmieniać. Na zawsze zmienia się kierunek, którym idzie Judasz. Na zawsze zmienia się serce Piotra. Na zawsze zmieniają się serca tych, którzy w tej ciemności biją swoje piersi. Na zawsze zmieni się myślenie setnika. Przez 2000 ostatnich lat każdy, kto pod tym krzyżem się nawróci, na zawsze się zmienia. Z doświadczenia ostatnich ponad 20 lat mojej służby powiem wam jedno. Ludzie, którzy nawracają się przez to, że ich ktoś przekonał, że wykłócili, że jakoś apologetycznie sobie to udowodnili, to są ludzie, którzy bardzo często w najtrudniejszych sytuacjach gdzieś odpadają. Ale ludzi, którzy jako grzesznicy, jako potępieńcy, nieśmiało podnieśli oczy na krzyż i powiedzieli: Jezus, zmiłuj się nade mną. Przyjmij mnie do siebie, Panie. Ty jesteś Królem, Zbawicielem. Ty moje grzechy masz na sobie. Ci, choćby ziemia się trzęsła, ci są pańscy. Oni nigdy nie widziałem, żeby ustąpili, jeśli mnie dobrze rozumiecie. Ja nie chcę określać teraz jakości nawrócenia, to nie mój osąd. Ja tylko mówię, kto zobaczył Golgotę, kto przyszedł do Niego z powodu Golgoty, ten tam zostanie. Ciemność sprawia, że wszystko jest bez różnicy. Jezus sprawia, że wszystko staje się wyborem. Grecy uważali, że rzeczy są intelektualne, filozoficzne, materialne. Hebrajczycy, Żydzi uważali, wszystko jest duchowe. dla Żyda wszystko było duchowe. To, jak wydajesz pieniądze, to, jakie masz podejście do seksu, to, jakie masz podejście do roli, to, jakie masz podejście do zwierząt, do żony, do męża, do czego tam jeszcze by nie wymieniać. Wybaczcie, kolejność przypadkowa była. Po prostu. Cokolwiek, do czego podejdziesz, to jest duchowe dla Żyda. Na początku Bóg. Czas kończyć, mój czas minął. Jak ktoś, przyjaciele, zapyta was, o czym gościu dzisiaj mówił, to powiedzcie tak: modlę się, żeby Duch Święty pokazał mi ważną prawdę w każdej dziedzinie mojego życia. Bo jeżeli mam jakąś decyzję do podjęcia, jeśli stoisz przed jakąś ważną decyzją twojego życia, albo już kiedyś podjąłeś, to wiesz, że to prawda. Jeśli stoisz przed jakąś decyzją twojego życia, jeśli masz do rozwiązania jakiś problem twojego życia, to najpiękniejsza rada znajduje się zaraz na początku Biblii. Na początku Bóg. I tak niech zostanie we wszystkim. Amen. Na początku Bóg w mojej pracy. Na początku Bóg w moim małżeństwie. Na początku Bóg w moich finansach. Na początku Bóg w kimkolwiek jestem. Mamy trzy księgi, które zaczynają się, że na początku Bóg. To jest Ewangelia Jana, Ewangelia Marka i pierwsza księga Mojżeszowa. Na początku Bóg, Bóg pierwszy. W różny sposób powiedziane, ale na początku Bóg stworzył niebo, ziemię. Potem ukształtował człowieka, tchnął w jego życie. Na początku było Słowo, a tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. A na czym polega prawo stać się dzieckiem Bożym? Na tym, że Bóg w ciebie wkłada nowego ducha, ponieważ ci, których Duch Święty prowadzi, są kim? Dziećmi Bożymi. Masz Jego imię w sobie. Ja cię je. Ile tyle rzeczy bym wam jeszcze powiedział, już mój czas. Coś wam jeszcze ciekawego powiem. Czytałem taki artykuł, jak was interesuje czasami jakaś taka ciekawa prasa, to ja mam czasem kopię, tylko jak mówię, czasami mi potem listy zasypywały, jak się odważyłem tak powiedzieć. Czytałem ciekawy artykuł kiedyś. Nie pamiętam tytułu gazety, ale sprzeczali się na temat, jak się wypowiada imię JHWH, czyli to, co mówimy Jahwe, nie? Czy tam po dodaniu samogłosek Jehowa z tego wychodzi. Czy to nie jest właściwy sposób w ogóle odczytywania imienia Bożego. I to JHWH, wiecie, jeden stary rabin w przepiękny sposób powiedział to. Ja nie mówię, że się musicie z nim zgadzać, ale dał mi do myślenia. Wiecie, co on powiedział? Że najbardziej właściwym wypowiedzeniem imienia Bożego z najlepszym akcentem i w najdoskonalszej hebrajszczyźnie spotykasz się wtedy, kiedy wciągasz i wypuszczasz powietrze, bo Jahwe tknął życie w ciebie. I on mówi, posłuchajcie, jak wciągacie powietrze i wypuszczacie, wiecie, i tamci Żydzi to próbowali. On mówi, czy nie mówicie z najlepszym akcentem imienia Jahwe? Być może tak się to czyta. Do dziś nikt tego nie odpowiedział. Może to tak, ja nie wiem. Nikt nie wie, nie? Pójdź za mną, mówi Jezus. To wymaga światła. Musisz zobaczyć, dokąd idzie. Tyle początek moich rozważań o światłości. Pójdź za mną. Stańmy, podziękujmy Jemu, że oświetlił nam drogę, że możemy za Nim chodzić, że możemy się od Niego uczyć, że w Jego duchu możemy widzieć oświetloną drogę przez ten ciemny świat. Panie, dziękuję Tobie, że Ty jesteś Bogiem, który działa tylko w światłości, Bogiem prawdy, Bogiem wszelkiej prawości, uczciwości, sprawiedliwości, że w Tobie nie ma żadnej ciemności. Panie, przepraszamy Ci, że za każdym razem, gdy gdzieś umiłowaliśmy ciemność, to dlatego, że nasze uczynki były złe. Panie, chcemy Ci wyznawać, że pragniemy tutaj wszyscy być uczniami Twoimi we wszystkim, być ludźmi, którzy chodzą w światłości, ludźmi, którzy kochają Twoje światło. Prowadź nas, Panie, dalej. Dziękuję Ci za ten czas środowego nauczania, za to, że możemy się nad Twoim Słowem zamyślać. Błogosław nas dzisiaj w świętym imieniu Jezusa. Ty bądź moim światłem. Tyle decyzji do podjęcia, Ty bądź moim światłem. Tyle rzeczy do wymodlenia, Ty bądź naszym światłem. Proszę Cię o wszystkich tych, którzy tu stoją i mówią, o Panie, chociaż troszeczkę światła, abym wiedział. Prowadź nas. otaczaj nas. W Tobie chcemy przebywać. Tyś jest nasz ratunek. Tyś jest nasza ucieczka. W imieniu Jezusa. Amen.